James Joyce, Ulysses, taśma 18, ścieżka 1. Była najbardziej kobiecą z kobiet, nie jak inne dziewczęta trzpiotki, nie kobiece te, które znał dotąd, te cyklistki ukazujące to, czego nie miały, a przecież tylko pragnęła dowiedzieć się wszystkiego, przebaczyć wszystko, gdyby tylko umiała rozkochać go w sobie, sprawić, aby zniknęły wspomnienia przeszłości. Wówczas być może objąłby ją delikatnie, jak prawdziwy mężczyzna, tuląc jej miękkie ciało ku sobie i pokochałby ją, swą jedyną dzieweczkę dla niej samej. Ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, ora pro nobis. Słusznie powiedziano, że jeśli ktokolwiek wznosi ku niej modły z wiarą wytrwałą, przenigdy nie zginie i nie zostanie odrzucony. I słusznie zwą ją ucieczką strapionych ze względu na 7 mieczy boleści, które przeszyły jej serce. Gerty mogła sobie wyobrazić całe wnętrze kościoła, witraże jaśniejące w oknach, świece, kwiaty i błękitne chorągwie sodalicji mariańskiej. Ojciec Conroy pomagał kanonikowi O'Hanlonowi przy ołtarzu, wnosząc i wynosząc rzeczy z oczyma spuszczonymi w dół. Wyglądał niemal jak święty, a jego konfesjonał był tak cichy i czysty i ciemny, a dłonie jego były zupełnie jak biały wosk. I gdyby kiedykolwiek miała zostać siostrą dominikanką w białym habicie, być może przychodziłby do klasztoru na nowennę do świętego Dominika. Powiedział jej wtedy, kiedy powiedziała mu o tym podczas spowiedzi i zaczerwieniła się po korzonki włosów ze strachu, że mógłby zauważyć, żeby nie frasowała się tym, bo to tylko głos natury i wszyscy jesteśmy poddani prawom natury, tak powiedział, na tym świecie, i że nie był to żaden grzech, bo pochodziło to z przyrodzenia kobiecego, które Bóg ustanowił, tak powiedział, i że nasza najświętsza panienka sama powiedziała to do archanioła Gabriela, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Był tak dobry i świątobliwy, jakże często myślała i myślała nad tym, czy nie mogłaby zrobić mu pikowanej nakrywki na imbryczek z wyszywanym kwietnym wzorkiem jako prezent dla niego albo zegar. Ale zauważyła, że mieli zegar na kominku biało-złoty z kanarkiem, który wyskakiwał ze swego malutkiego domku, żeby obwieścić godzinę. To było wtedy, kiedy poszła tam dowiedzieć się o te kwiaty na 40-godzinną adorację, ponieważ niełatwo było dowiedzieć się, jaki rodzaj prezentu dać, a może album kolorowych widoków Dublina albo innego miasta. Te dwa działające na nerwy bachory bliźnięta zaczęły kłócić się. Znowu Jackie cisnął piłkę w kierunku morza i obaj pobiegli za nią. Małe małpy, ordynarne jak woda w rynsztoku. Ktoś powinien wziąć się za nich i dać im porządne lanie, żeby utrzymać ich w karbach, obu im. A Sissy i Eddie zawołały za nimi, żeby się wrócili, bo się zlękły, że przypływ może nadejść i że się utopią. Jackie, Tomku... Nie, o nie, ani im to w głowie, więc Sissy powiedziała, że ostatni raz ich bierze z sobą. Zerwała się, zawołała na nich i zbiegła po zboczu obok niego, odrzuciwszy do tyłu włosy, które miałyby dostatecznie ładny kolor, gdyby ich było trochę więcej. Ale pomimo tego, jak się to nazywa, które ciągle w nie wcierała, nie mogła sprawić, żeby urosły długie, ponieważ to nie był naturalny sposób, więc mogła tylko machnąć na nie ręką albo się powiesić. Biegła długimi, strusimi susami, aż dziw, że nie rozerwała spódnicy z tego boku, gdzie była zbyt obcisła, bo przecież Sissy Caffrey to kawał urwisa. I była z niej zuchwała sztuka, kiedy tylko wydawało się jej, że ma dobrą okazję, żeby się popisać. I tylko dlatego, że umiała dobrze biegać, biegła tak, żeby mógł dostrzec rąbek jej halki, gdy tak biegła jej kościste kulasy, tak wysoko, jak się tylko dało. Należałoby się jej sprawiedliwie, gdyby potknęła się o coś przypadkowo na umyślnie na tych jej krzywych, wysokich, francuskich obcasach, które nosiła, żeby się podwyższyć i żeby się porządnie wykopyrtnęła. Tableau to byłby bardzo piękny pokaz, a ten dżentelmen byłby świadkiem tego. Królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, wszystkich świętych modlili się, królowo różańca świętego. A potem ojciec Conroy podał trybularz kanonikowi O'Hanlonowi, a ów włożył weń kadzidło i okadził przenajświętszy sakrament. A Sissy Caffrey pochwyciła bliźnięta i aż swędziło ją, żeby obu im dobrze przylać w ucho, ale nie zrobiła tego, bo pomyślała, że może on się przygląda, ale nigdy w życiu bardziej się nie omyliła, bo nie patrząc, Gerty widziała, że ani na chwilę nie spuścił z niej oczu. A potem kanonik O'Hanlon oddał trybularz ojcu Conroy i ukląkł, spoglądając na przenajświętszy sakrament, a chór zaczął śpiewać Tamtum Ergo, a ona tylko kołysała nogą tam i na powrót do taktu, gdy muzyka rosła i opadała do Tantum Ergo Sacramentum. 3 szylingi 11 pensów zapłaciła za te pończochy u Sparrowa przy George Street we wtorek, nie, w poniedziałek, przed Wielkanocą. I nie było na nich najmniejszej skazy i właśnie na nie on patrzył, na te przeźroczyste, a nie na te nic nieznaczące tamtej, ale bezczelna, które nie miały ani kształtu, ani wyglądu, ponieważ miał oczy w głowie i sam mógł dostrzec różnicę. Sisi zawróciła wzdłuż plaży z bliźniętami i piłką w kapeluszu przekrzywionym po biegu i wyglądała jak czarownica, gdy tak wlokła tych dwoje dzieci w lichej bluzeczce, którą kupiła przed 2 tygodniami, zwisający jak gałgan z grzbietu i z rąbkiem halki, dyndającym jak na karykaturze. Gertie zdjęła tylko na chwileczkę kapelusz, żeby poprawić włosy i nigdy piękniejszej główki okolonej kasztanowatymi puklami nie oglądano na żadnych dziewczęcych ramionach. Stanowiła, wierzcie mi, świetlisty, uroczy obrazek, niemal oszałamiający w swej słodyczy. Musiałbyś wiele mil przemierzyć, nim znalazłbyś główkę okoloną włosami, mogącymi tym dorównać. Mogła niemal dostrzec szybki błysk podziwu, który ukazał się w odpowiedzi w jego oczach i wywołał drżenie każdego jej nerwu. Nałożyła kapelusz tak, aby móc patrzeć spod ronda i szybciej zaczęła kołysać swym bucikiem z klamerką, gdyż oddech jej zatrzymał się, gdy zatrzymała spojrzenie na jego oczach i dostrzegła ich wyraz. Patrzył na nią, jak wąż patrzy na swą zdobycz. Instynkt kobiecy powiedział jej, że obudziła w nim diabła i na myśl o tym płomienny szkarlat rozprzestrzenił się od szyi po czoło, aż wreszcie piękna barwa jej lica przemieniła się w cudowną różę. Eddie Boardman też to zauważyła, bo zezowała w kierunku Gerty na pół uśmiechnięta przez swe okularki jak stara panna i udając, że niańczy maleństwo. Był z niej złośliwy mały owad i zawsze taka będzie i dlatego właśnie nikt nie mógł się z nią zaprzyjaźnić. Wtykała nos we wszystko, co nie powinno było jej obchodzić. I powiedziała do Gerty, dałabym pensa za to, co myślisz. Co? Powiedziała Gerty z uśmiechem rozjaśnionym bielą zębów. Zastanawiałam się tylko, czy już późno. Bo błagała Boga, żeby zabrał już te zasmarkane bliźnięta i to swoje maleństwo do domu, do wszystkich diabłów stąd. I dlatego właśnie rzuciła tak delikatnie, że już późno. Ale kiedy Sisi nadeszła i Eddie zapytała ją, która godzina, panna Sisi potoczyście jak zwykle powiedziała, że pół do komina i pękła sprężyna. Ale Eddie chciała wiedzieć, bo powiedziano im, żeby wróciły wcześniej. Zaczekaj, powiedziała Sisi, zapytam mojego wuja z buja, która godzina na jego cyferblacie. Więc podeszła. A kiedy zobaczył ją nadchodzącą, zauważyła, że wyjął rękę z kieszeni, stał się nerwowy i zaczął bawić się łańcuszkiem od zegarka, spoglądając na kościół. Choć Gerty wiedziała, że miał on namiętną naturę, jednak spostrzegła, że posiadł wielką sztukę panowania nad sobą. W jednej chwili siedział tam, zafascynowany pięknością, a już w następnej zmienił się w spokojnego dżentelmena o poważnej twarzy, a każdy szczegół jego wytwornej postaci wyrażał opanowanie. Sisi powiedziała, że niech on będzie łaskaw jej wybaczyć, ale czy mógłby powiedzieć, która jest dokładnie godzina? I Gerty zobaczyła, że wyjął zegarek, przez chwilę trzymał go przy uchu, a potem uniósł głowę i powiedział, że przykro mu, bo zegarek mu stanął, ale sądzi, że musi być już po 8, ponieważ słońce zaszło. Głos jego miał kulturalne brzmienie, lecz choć mówił umiarkowanym tonem, drżał leciutko przy miękkich dźwiękach. Sisi powiedziała dziękuję i zawróciła, pokazując język i powiedziała, że wujo powiedział, że mu wodociąg przestał kapać. Potem zaśpiewali drugi werset Tantum Ergo i kanonik O'Hanlon powstał ponownie i okadził przenajświętszy sakrament i ukląkł i powiedział ojcu Conroy, że kwiaty zajmą się za chwilę od jednej ze świec i ojciec Conroy powstał i ustawił ją prosto i dostrzegła, że ten pan nakręca zegarek i nasłuchuje, czy tyka, i zaczęła znowu poruszać nogą tam i na powrót do taktu. Robiło się coraz ciemniej, ale nadal mógł widzieć i patrzył przez cały czas, gdy nakręcał zegarek, czy co tam z nim robił, a potem włożył go na powrót i wsunął ręce do kieszeni. Odczuła dziwne podrażnienie przebiegające przez całe jej ciało i to uczucie u nasady włosów, łaskotanie pod stanikiem, powiedziały one jej, że ta rzecz znowu nadchodzi, bo ostatnim razem też tak było, kiedy przycięła sobie włosy z okazji księżyca. Jego ciemne oczy utonęły w niej znowu, wpijając się w każdą linię jej ciała, dosłownie wielbiąc jak świątynię. Jeśli kiedykolwiek zaistniało niczym nieosłonięte uwielbienie w namiętnym spojrzeniu mężczyzny, można je było wyraźnie dostrzec w twarzy tego człowieka. To dla ciebie, Gertrudo Magdalen, a ty wiesz o tym. Edy zaczęła zbierać się do odejścia i był już najwyższy czas na nią, a Gerty spostrzegła, że jej uwaga odniosła upragniony skutek, ponieważ trzeba było iść długi kawał drogi plażą do miejsca, gdzie można było wypchać wózek na górę, a Sisi zdjęła bliźniętom czapeczki i przygładziła im włosy, żeby się przypodobać oczywiście, a kanonik O'Hanlon powstał i kapa zagięła mu się naokoło szyi, a ojciec Conroy podał mu kartę, aby z niej czytał i odczytał z niej Panem de celo prestitis ti eis. A Eddie i Sissi przez cały czas gadały, czy już czas, i pytały ją, ale Gerty umiała im odpłacić ich własną monetą i odparła tylko ze zjadliwą uprzejmością, gdy Eddie zapytała ją, czy serce jej pęka od tego, że ukochany chłopak ją porzucił. Gerty drgnęła gwałtownie. Przelotny zimny płomień zalśnił w jej oczach i powiedział całe tomy o jej niezmierzonej wzgardzie. Bolało to, o tak, uwięzło głęboko, ponieważ Eddie posiadała ten spokojny sposób mówienia rzeczy, o których wiedziała, że będą raniły, gdyż była przeklętą małą kocicą. Wargi Gerty rozwarły się szybko, by wymówić słowo, lecz powstrzymała łkanie, które urosło w jej piersi, tak gładkiej, tak nieskazitelnej, tak pięknie uformowanej, że wydawała się marzeniem artysty. Kochała go bardziej, niż mógł przypuszczać. Będąc uwodzicielem tak zmiennym i tak bez serca, jak cała jego płeć, nigdy nie pojmie, co znaczył dla niej. Przez chwilę w błękitnych oczach uczuła piekące łzy. Oczy ich badały ją niemiłosiernie, lecz bohaterskim wysiłkiem zwróciła pełne sympatii spojrzenie ku swej nowej zdobyczy, aby mogły to dostrzec. O! Powiedziała Gerty, szybka jak błyskawica, uśmiechnięta, unosząc dumną główkę. Mogę cisnąć wianuszek komu chcę, mamy przecież rok przestępny. Jej słowa zadzwoniły jak kryształ, bardziej muzykalne niżli gruchanie synogarlicy, lecz jak lód przecięły ciszę. W jej młodzieńczym głosie było coś, co ostrzegało, że nie należała do tych, z których można sobie kpić. Jeśli chodziło o pana Regi z całym jego szykiem i tą odrobiną majątku, mogła go po prostu odrzucić, jak gdyby był tylko śmieciem i nigdy więcej nie pomyśli już o nim i podrze jego głupią pocztówkę na tuzin kawałków. A jeżeli kiedykolwiek będzie sobie pozwalał na zbyt wiele, potrafi go zmierzyć spojrzeniem tak pełnym wzgardy, że osadzi go ono od razu na miejscu. Oblicze małej panny Edy zasępiło się bardzo i po jego ponurym jak gradowa chmura wyrazie Gerty poznała, że wpadła w dziką wściekłość, choć starała się ją ukryć ta mała żmija, bo strzała wymierzona w jej nędzną zawiść dotarła do celu, a obie wiedziały, że jest nieco wyniosła i odległa, przebywa w innej sferze, że nie jest jedną z nich i że jest jeszcze ktoś prócz niej, kto wie o tym i dostrzega to tak, że mogą się tym zadławić, jeżeli chcą. Eddie ułożyła maleństwo Boardman, żeby móc już odjechać, a Sisi wsadziła do wózka piłkę, łopatki i kubełki, a był najwyższy czas, bo dziadzio sen ogarniał już maleństwo Boardman, a Sisi też mu powiedziała, że śpioszek pieszczoszek nadchodzi i że maleństwo musi iść luli-luli, a maleństwo spojrzało aż za rozkosznie, śmiejąc się swymi wesołymi oczkami. I Sisi dla zabawy dała mu maleńkiego szturchańca w jego milusieńki brzuszek, a maleństwo, nie pytając nawet o pozwolenie, przesłało uprzejmą odpowiedź prosto na śliniaczek. O święty Jacku Placku, zaprotestowała Sisi, zniszczył sobie cały śliniaczek. To niewielkie kontrtąp zajęło jej uwagę, ale we mgnieniu oka naprawiła wszystko. Gerty stłumiła zduszony okrzyk i zakasłała nerwowo, a gdy Eddie zapytała, co się stało, chciała jej odpowiedzieć, że ciele oknem wyleciało, ale że zachowywała się jak dama, więc po prostu wyminęła z nieskończonym taktem to pytanie, mówiąc, że to chyba będzie już błogosławieństwo, bo właśnie dzwon zabrzmiał z dzwonnicy ponad spokojnym morzem, ponieważ kanonik O'Hanlon był przy ołtarzu w Welonie, którym ojciec Conroy otoczył jego i jego ramiona, błogosławiąc przenajświętszym sakramentem trzymanym w dłoniach. Jakże przejmujący był ów obraz pośród narastającego zmierzchu, ostatni rzut oka na Erin, wzruszający odgłos tych wieczornych dzwonów, a w tejże chwili nietoperz wyfrunął z porosłej bluszczem dzwonnicy i pomknął przez zmierzch to tu, to tam, wydając ciche, tęskne kwilenie. Mogła dostrzec z oddali światła morskich latarni, tak malownicze, że byłaby szczęśliwa, mając z sobą pudełko farb, bo to było łatwiejsze niż namalować człowieka. A wkrótce zapalacz latarni ulicznych rozpocznie swój obchód, idąc wzdłuż ogrodu przy prezbiteriańskim kościele i cienistej Tritonville Avenue, gdzie pary przechadzały się, i zapali latarnię w pobliżu jej okna, gdzie Reggie Wiley zwykł był zawracać na wolnym kole, jak to czytała w zapalaczu latarni napisanym przez pannę Cummins, autorkę Mabel Vaughan i innych opowiadań. Gdyż Gertie miewała sny, o których nie wiedział nikt. Kochała poezję. Kiedy dostała w upominku od Bertie Supple ten śliczny album do wpisywania zwierzeń o koralowo-różowej okładce, żeby mogła tam wpisywać swoje myśli, wsunęła go do szuflady toaletki, która choć nie grzeszyła wykwintem, to przecież była skrupulatnie czyszczona i utrzymywana w porządku. Tam właśnie przechowywała w ukryciu swe dziewczęce skarby, grzebienie z szylkretu, medalik sodalicji mariańskiej, perfumę z białej róży, czernidło do brwi, alabastrowe pudełeczko na pachnące maści, wstążki na zmianę, kiedy jej bielizna powracała do domu z prania, a były w nim prześliczne myśli zapisane fioletowym atramentem, który kupiła u Heliego przy Dame Street, ponieważ czuła, że także mogłaby pisać wiersze, gdyby tylko umiała wyrażać się tak, jak w owym poemacie, który przemówił do niej tak głęboko, że przepisała go z gazety znalezionej pewnego wieczora pod warzywami. Czyś jest mój ty ideale, czy też nie ma ciebie wcale? Tak się nazywał. A napisał go Louis J. Walsh Magerfeld. A jeszcze było tam coś o zmierzchu, czy ty kiedykolwiek. I często piękno poezji, tak smutne, w swej przemijającej urodzie, rosiło jej oczy cichymi łzami, gdyż lata przebiegały obok niej jedno po drugim, a przecież wiedziała, że żadna nie mogła się z nią równać, jeśli nie liczyć tej małej skazy nabytej przypadkowo, kiedy schodziła z Dalkey Hill i zawsze starała się ją ukryć. Ale czuła, że kres tego musi nadejść. Gdyby ujrzała w jego wzroku ową czarodziejską przynętę, nic nie byłoby jej w stanie powstrzymać. Kochanie kpi z krat. Uczyniłaby największą ofiarę. Nie szczędziłaby żadnych wysiłków, by dzielić każdą jego myśl. Byłaby mu droższa niż cały świat i ozłociłaby szczęściem dni jego. Ale pozostawało najważniejsze pytanie i umierała z ciekawości, aby dowiedzieć się, czy jest on człowiekiem żonatym, czy też wdowcem, który stracił żonę, czy też inna spotkała go tragedia, jak tego arystokratę o zagranicznym nazwisku z krainy pieśni, który musiał umieścić ją w domu obłąkanych, okrutny, lecz tylko po to, by być dobrym. Ale jeśli nawet to co? Czy stanowiłoby to aż tak wielką różnicę? Od wszystkiego, co w najmniejszym stopniu mogłoby być niedelikatnością, jej subtelna natura odżegnywała się instynktownie. Nienawidziła tego rodzaju osób, upadłych kobiet, które przechadzały się naprzeciw Dodera i odchodziły z żołnierzami i ordynarnymi mężczyznami, nie mając szacunku dla swej czci dziewczęcej, poniżając swą płeć i trafiając w końcu na posterunek policji. Nie, nie, nie to. Byliby tylko dobrymi przyjaciółmi, jak duży brat i siostrzyczka, bez tych wszystkich pozostałości, na przekór wszystkim konwenansom towarzystwa przez duże te. Być może opłakiwał on dawny płomień i nosił żałoby od czasów niepamiętnych. Sądziła, że może to zrozumieć. Będzie starała się zrozumieć go, gdyż mężczyźni byli tak inni. Dawna miłość czekała, czekała, wyciągając białe, drobne dłonie, patrząc błękitnymi, błagalnymi oczyma. O serce moje, podąży za swym snem o miłości, za nakazem serca, które mówiło jej, że jest on dla niej wszystkim, jedynym mężczyzną w całym świecie, bo miłość jest najlepszym drogowskazem. Nic innego nie miało znaczenia. Niech się dzieje, co chce, będzie dzika, nieokiełznana, wolna. Kanonik O'Hanlon włożył przenajświętszy sakrament na powrót do tabernakulum, a chór odśpiewał Laudate Dominum Omnes Gentes. Później zamknął drzwiczki tabernakulum, gdyż było już po błogosławieństwie. Ojciec Conroy podał mu kapelusz, a ta kocica Eddie zapytała, czy idzie z nimi, ale Jackie Caffrey zawołała: o, popatrz, Sissy! I wszyscy spojrzeli, myśląc, że to tylko błyskawica, ale Tomek też to zauważył nad drzewami przy kościele, niebieskie, a potem zielone i purpurowe. To sztuczne ognie, powiedziała Sissy Caffrey. I pobiegli wszyscy wzdłuż plaży, żeby zobaczyć za domami i za kościołem na łeb na szyję Eddie z wózkiem i z Bobo Boardmanem w wózku, a Sissy trzymając Tomka i Jackie za ręce, żeby nie przewrócili się biegnąc. Chodź, Gertie, zawołała Sissy, to sztuczne ognie z kiermaszu dobroczynnego. Ale Gertie była nieugięta. Nie miała najmniejszej chęci być na ich skinienie i zawołanie. Jeśli mogły pędzić jak postrzelone, ona mogła posiedzieć sobie, tak powiedziała, bo widzi stąd, gdzie siedzi. Oczy wpatrzone w nią sprawiły, że krew zaczęła pulsować w jej skroniach. Przez chwilę patrzyła na niego, napotykając jego spojrzenie i nagle spłynęło na nią światło. Rozpalona do białości namiętność była w tej twarzy, namiętność nie ma jak grób. I ona to uczyniła, że stała się jego. Pozostali wreszcie sami, bez tamtych, którzy mogli podglądać ich i rzucać uwagi, i wiedziała, że może mu zaufać do śmierci, temu rzetelnemu, mocnemu człowiekowi, człowiekowi o niezachwianym honorze od stóp do głów. Jego twarz i ręce drgały i dreszcz przebiegł ją. Odchyliła się głęboko do tyłu, spoglądając na fajerwerki, i ujęła kolano w dłonie, aby nie przewrócić się do tyłu, gdy tak spoglądała w górę, i nie było naokół nikogo, kto mógłby widzieć, tylko on i ona, gdy ukazała całe swe pięknie ukształtowane nogi, miękko i delikatnie zaokrąglone, i wydało się jej, że słyszy gwałtowne bicie jego serca i przyspieszony oddech, ponieważ wiedziała o takiej namiętności mężczyzn gorąco krwistych, bo Berta Supple powiedziała jej raz w największej tajemnicy i kazała przysiąc, że nigdy o tym sublokatorze z wydziału dla przeludnionych dzielnic, który miał wycięte z pism obrazki tych baletnic w krótkich spódniczkach i unoszących wysoko nogi, i powiedziała, że robił on coś nie bardzo ładnego, jak się można było domyślać, w łóżku. Ale to było zupełnie coś innego niż tamto, bo czuła niemal, jak przyciąga on jej twarz ku swojej i pierwsze szybkie dotknięcie jego pięknych warg. Poza tym miało się rozgrzeszenie, jeżeli się nie robiło tamtej rzeczy przed ślubem, i powinny być kobiety księża, które rozumiałyby bez tłumaczenia im. A Sissy Caffrey też miała czasem ten senny wyraz oczu, a więc ona też, moje kochanie, i Winnie Rippingham, tak zwariowana na punkcie fotografii aktorów, a poza tym to było też przez tę drugą rzecz, która też nadchodziła. A Jackie Caffrey krzyknął, żeby patrzyli. Ukazała się nowa i odchyliła się do tyłu, a podwiązki były niebieskie, żeby pasowały do tych przeźroczystych. I wszyscy ją zobaczyli i krzyczeli, żeby patrzeć, patrz, tam jest. I odchyliła się jeszcze bardziej do tyłu, żeby widzieć fajerwerki. A coś dziwnego fruwało w powietrzu, coś miękkiego, to tu, to tam, ciemnego. I zobaczyła długą rzymską świecę wznoszącą się ponad drzewa wysoko, wysoko. I w napiętej ciszy wszyscy wstrzymali oddech z podniecenia i szła wyżej i wyżej. I musiała odchylić się jeszcze i jeszcze, żeby patrzeć w górę za nią wysoko, wysoko, niemal zniknęła z oczu, a twarz jej oblał boski, zachwycający rumieniec napięcia przy tym odchyleniu, i mógł zobaczyć inne jej rzeczy też, nansukowe majtki, materiał, który pieści skórę lepsze niż te drugie wąskie zielone za 4 szylingi 11 pensów, ponieważ były białe, i pozwoliła mu i zobaczyła, że zobaczył, a potem poleciała tak wysoko, że na chwilę znikła z oczu i drżały wszystkie jej członki od tego przegięcia się tak głęboko w tył, że miał pełny widok wysoko ponad jej kolanem, gdzie nikt nigdy, nawet na huśtawce albo przy brodzeniu przez wodę, i nie wstydziła się, i on także nie, żeby patrzeć w tak nieskromny sposób, ponieważ nie mógł oprzeć się widokowi objawiającemu mu się tak cudownie, na pół dobrowolnie, jak te tancerki w spódniczkach zachowujące się tak nieskromnie przed patrzącymi panami, i nadal patrzył, patrzył. Posłałaby mu zdławiony okrzyk, wyciągnęłaby ku niemu swe smukłe, śnieżne ramiona, by zbliżył się, by uczuć jego wargi na swym białym czole. Okrzyk miłosny młodej dziewczyny, cichy, zdławiony okrzyk, wydarty z niej okrzyk, który brzmi przez wieki. A wówczas Rakieta śmignęła w górę i z hukiem wystrzeliła i och! A później wybuchła rzymska świeca i było to jak westchnienie, och! I wszyscy zawołali och, och! W zachwycie i wytrysnął z niej potokami deszcz złotych włosów i rozwiały się i ach! Przemieniły się wszystkie w zielone, rociste gwiazdy spadające złociście. Och, jak pięknie, och, jak miękko, słodko, miękko. A potem wszystko wsiąkło jak rosa w szare powietrze, wszystko umilkło. Ach, spojrzała na niego, pochylając się szybko ku przodowi, wzruszającym, krótkim spojrzeniem, pełnym żałosnego protestu wstydliwej przygany, pod którym zaczerwienił się jak dziewczyna. Opierał się o skałę, którą miał za plecami. Leopold Bloom, gdyż on to jest, stoi w milczeniu, pochyliwszy głowę przed spojrzeniem tych młodych, niewinnych oczu. Jaką bestią stał się? Znowu to piękna, niepokalana dusza zawołała ku niemu, jakże on nędznik jej odpowiedział. Zachował się jak ostatni nikczemnik, on spośród wszystkich ludzi. Ale w oczach tych było nieskończone miłosierdzie. Dla niego nawet miały słowo wybaczenia, choć zbłądził, zgrzeszył i był występny. Czy dziewczyna powie? Nie. Po tysiąckroć nie. To była ich tajemnica, ich jedynie, samotnych, ukrytych w mroku. I nie było nikogo, kto wiedziałby i powiedział, tylko ów mały nietoperzyk, tak miękko fruwający pośród wieczoru, to tu, to tam. Ale małe nietoperzyki nie opowiadają. Sissy Caffrey gwizdnęło, udając chłopaka na boisku piłkarskim, żeby pokazać, jaką ważną jest osobistością, a później zawołała: Gerty, Gerty, idziemy, chodź! Będziemy widzieli lepiej z góry. Gerty przyszedł pomysł, jeden z owych maleńkich forteli miłosnych. Wsunęła dłoń do kieszenki, wyjęła klębuszek waty i zamachała w odpowiedzi, oczywiście nie pozwalając mu, a później wsunęła ją na powrót. Ciekawe, czy jest za daleko, żeby wstała. Czy było to pożegnanie? Nie. Musiała odejść, ale spotkają się znowu tam i będzie o tym śniła do tej chwili, do jutra, o owym śnie poprzedniego wieczoru. Uniosła się na całą swą wysokość. Dusze ich spotkały się na jedną przedłużającą się chwilę, a oczy, które sięgnęły do jej serca pełne dziwnego blasku, zawisły zachwycone na jej słodkiej, pięknej jak kwiat twarzyczce. Posłała ku niemu blady półuśmiech, słodki, przebaczający uśmiech, uśmiech, który graniczył z łzami i oto rozstali się. Zwolna, nie oglądając się, zeszła po nierównościach plaży ku Sissy, ku Eddie, ku Jackie i Tomkowi Caffrey, ku małemu Bobo Boardman. Było już ciemniej, a na plaży leżały kamienie i kawałki drzewa i śliskie wodorosty. Szła z pewnym dostojeństwem, charakterystycznym dla niej, ale ostrożnie i bardzo powoli, ponieważ Gerty McDowell była... Ciasne buciki? Nie. Jest ułomna. Och. Pan Bloom patrzył na nią, gdy odchodziła kulejąc. Biedna dziewczyna. Dlatego została w tyle, kiedy inni pobiegli. Jej wygląd dawał mi do myślenia, że coś jest nie w porządku. Zwiedziona piękność. Ułomność jest 10 razy gorsza w kobiecie, ale czyni je uprzejmymi. Cieszę się, że nie wiedziałem o tym, kiedy ją było widać. Ognista mała diablica pomimo to. Nie przeszkadzałoby mi to. Ciekawość, jak z zakonnicą, albo z murzynką, albo z dziewczyną w okularach. Ta zezowata jest delikatna. Blisko miesiączki, jak mi się wydaje, są łaskotliwsze. Mam dzisiaj taki ciężki ból głowy. Gdzie wsadziłem ten list? Tak, w porządku. Najrozmaitsze zwariowane tęsknotki liżą pęsy. Dziewczyna w klasztorze Tranquilla, o której opowiadała mi ta zakonnica, lubiła wąchać naftę. Myślę, że dziewice w końcu dostają obłędu. Siostra? Ile kobiet w Dublinie mają dzisiaj? Marta, ona. Coś w powietrzu, to księżyc. Ale w takim razie, dlaczego wszystkie kobiety nie mają menstruacji jednocześnie, to znaczy w tej samej kwadrze księżyca? Myślę, że to zależy od dnia, w którym się urodziła. Może wszystkie rozpoczynają równocześnie, a później wypadają z rytmu. Czasami Molly i Mili jednocześnie, tak czy inaczej, dostałem to, co najlepsze. Cieszę się, że nie zrobiłem tego w łaźni nad tym jej głupim, ukażecie listem. Odrobiłem za tego motorniczego tramwaju z dzisiejszego ranka. Ten dureń mkoi zatrzymujący mnie, żeby gadać o niczym i to zaangażowanie jego żony na prowincję w waliza głos jak kilow. Być wdzięcznym też za drobne ich łaski, tanio to kosztuje. Twoje na żądanie, bo same tego chcą. Przyrodzona potrzeba. Całe ich ławice wypływają z biur każdego wieczora. Rezerwa jest lepsza. Jeśli nie chcesz, wpychają się same, łapią się jak muchy. Ulisses, taśma 18, koniec ścieżki pierwszej.